Dzień dobry, Wojciaszku, 459, odcinek podcastu 459, to jest daleki, w sensie taki odcinek, że dużo odcinków już przed nim było.
Jak wymyśleć 459 sposobów na powiedzenie o tym, jak długo już robimy podcast?
No powiem ci tak, że jakbym miał to określić w długości jakiejś,
no,
to 459 tygodni... To jest 3213 dni, w których istnieje nasz podcast. To jest 277 tysięcy sekund. I...
Okej.
How...
Ale jak sekund? W jaki sposób sekund? Aha, że od momentu... czas istnienia podcastu jest...
Tak, tyle tygodni, to tyle sekund.
Dobra,
tak.
Dobra.
Dalej już nie będę liczył, bo to są jakieś skomplikowane, bo chciałem policzyć, jaką drogę może przebyć światło. Kurde, sprawdźmy to.
W czasie?
Tak. How far can light go in? 2, 3, 3, 4, 5,
4,
sobie 459 no, bo... weeks, bo to jakby będzie mogło...
Tak,
no a, jasne. Dobra, 459 weeks to jest in 3, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3 days. Zobaczmy. Light, distance, 3, 2, 1, 3 days. To jest najstraszniejsze na świecie. To...
Czy używasz Google'a do tego, czy czego używasz?
Light okay. Distance calculator muszę sobie wpisać, bo to nie działa. O, jest speed of light. Jest teraz time. Jest, fajnie. I to będzie days. 3, 2, 1, 3. Calculate. Uch. O kurde, to w kilometrach poproszę. W kilometrach. To jest bardzo dużo kilometrów.
Mhm.
Okej, okay, czyli w takiej opcji... Wysyłam ci to, bo ja muszę sobie to policzyć. Najlepszy odcinek podcastu. Tyle kilometrów.
Aha.
Tyle kilometrów, tak?
Tyle kilometrów.
Nie, poczekaj,
patrzę.
To jest...
Niemożliwe.
Trzy.
Gdzieś, o, no chociaż
nie.
Może.
Usuwamy trzy miejsca końcowe. To tyle kilometrów.
Dobrze, to jest... Ja przeczytam może. Poczekaj, trójek. Szukam ile trójek. Raz, dwa, trzy... Cztery trójki i dwa. Czyli trzy trójki to są
miliardy.
Miliony, cztery trójki to są miliardy, więc 83 miliardy.
223 miliony, 345 tysięcy, 676.
Nie, poczekaj, nie tysiący. 456, nie, 345... A to tu są miliony, ty, źle mówię, to nie, miliardy i jeszcze wyżej, bo milion to jest 6 zer.
A,
przecież.
No dobra.
Kiedyś chciałem 6 zer, no, czyli o 3 zera żeśmy się pomylili, to więcej. Czyli nie miliardy, tylko co jest wyżej? Pety, coś
no nie wiem,
tam.
To w takiej opcji ja zrobię to w inny sposób. 8,79 lat, w sensie, że świetlnie, dokładnie. W ciągu, czyli
okay.
Tak, no, okay. Dobra. Cześć, witajcie w podcaście.
Wow. Dużo nam to zajęło czasu, ale mózgownice niestety, no tak, działają lub nie działają. Różnie to bywa. Ale witamy serdecznie. Oczywiście mamy odcineczek, mamy nowe rzeczy do opowiedzenia. Widziałem, że jesteś aktywnym użytkownikiem Mastodona cały czas. I to nawet patrzyłem sobie na twoje tuty. I twoje tuty są takie jak za starych czasów Twittera, za początków Twittera, że jesteś taki, wiesz, otwarty, opowiadasz o tym, co się dzieje w twoim życiu, to w ogóle nowy orzech.
A, coś tam stwierdziłem, że mogę sobie popisać i sobie piszę, w sensie faktycznie korzystam z Mastodonta, tak jak kiedyś korzystałem z Twittera. Nie jest to dalej aż tak dużo, żeby to było jasne, ale przynajmniej codziennie coś napiszę. Tak więc...
No tak, tak, tak. I codziennie, i wiesz, i takie rzeczy prywatne.
Tak, tak, tak. Pisałem o mojej mamie, która wczoraj miała trudną operację, która na szczęście się udała. Więc to jest, wczoraj nie nagrywaliśmy głównie tak dlatego, jest. Że jak się dostałem informację pod koniec dnia, że się udało wszystko, co się miało udać, to nie miałem już siły na nagrywanie. Chociaż właściwie przed chwilą Wojtkowi powiedziałem, że koło północy jak szedłem spać, to mówię, a kurde, może byśmy jednak nagrywali, ale no, mówię, 20 minut później straciłem przytomność w łóżku, więc wszystko było git normalnie. No, tak więc bardzo się cieszę, tak pisałem. No miałem, to bardzo stresujący okres, ostatni miesiąc powiedziałbym. No, ale mam wrażenie...
No ale jest jakieś na razie odpuszczenie.
Tak, do pewnego stopnia jest trochę jednak luzu. Wiadomo, że to na razie to jest jakby kolejny etap pewno jakiś całej tej przygody, ale najważniejsze, że dobrze się zaczyna, nie? Więc jesteśmy w dobrym miejscu, także super.
Tak jest. Wszyscy jesteśmy dobrej myśli, wszyscy trzymamy kciuki.
Mam taki temat, Wojtek, który chyba jakby wiemy, że muszę poruszyć, to jest tak zwany ten, co się mówi, słoń w pokoju, nie? Mieliśmy taki odcinek słoń w pokoju, teraz chyba znowu mamy tak. drugi słoń w pokoju, albo możemy powiedzieć słoń 14 plus w pokoju.
O,
nazwa
piękne.
Odcinka, proszę bardzo.
Okay.
Słoń 14 plus w pokoju, proszę bardzo. Teraz
no.
ja mam taką, to będzie też moja mała spowiedź. W ogóle wiesz...
Moja mała spowiedź.
Nie
no
wiem,
dawaj,
czy to
dawaj.
Nie lepszy odcinek.
Synu.
Więc tak, ostatni raz spowiadałem się bardzo wiele lat temu i chciałbym powiedzieć o mojej przygodzie z NFT. Ja wiem, ona będzie bardzo krótka, ale niestety jest niezbędna wręcz do tego, żeby opowiedzieć o tym, co się dalej wydarzyło. Bo na początku zeszłego roku, kiedy zaczynałem swoją przygodę z tymi NFT, to jakby... Jak dobrze wiecie, i postawiłem parę tam różnych, że powiem, pieniądze na jakieś konie różne i obstawiałem, które projekty będą rosły, które rosły nie będą. No można powiedzieć, że się pomyliłem w wielu różnych miejscach, w ogromnej liczbie miejsc. Natomiast to, co trzeba też przyznać, to jest to, że udało mi się spełnić mój jeden cel. To znaczy, zrobiłem 100 razy profitu na jednym z projektów, więc
100 razy.
Właściwie 130.
No to 130 razy, ale dobrze, to o jakich kwotach rozmawiamy?
No, kupiłem za 10 dolarów i wyciągnąłem 1300.
I to jest, znaczy dla mnie to jest ekstremalnie zaskakujące, że na rynku, który dzisiaj wszyscy traktują jako rynek totalnie załamany, tam już nic
ja
się
w
nie
ciągu,
dzieje.
Ja
zero
w ciągu
hype'u.
Ostatniego, w sensie, bo to jest trochę spowiedź, bo stwierdziłem jakiś czas temu, że mi się już nie chce w to wchodzić, bo to jest bardzo dużo czasu, żeby spędzić, żeby wiedzieć dużo o tych projektach. Twitter jest bardzo dużą częścią tego, a ja nie chcę już siedzieć na Twitterze, bo tam dużo rzeczy widać, co się klika, co się nie klika, gdzie ktoś o czymś mówi, no wiadomo. Więc już jakiś czas temu postanowiłem wyprzedawać swoją kolekcję, nie? I zacząłem wyprzedawać tak dość potężnie, na zasadzie na tym etapie nie zarabiając nic, raczej minimalizując, że tak powiem, straty. Tak? No, aż do niedzieli właśnie, w której trochę się rzeczy się trochę poodwracały. I jak w ogóle, jak się okazuje, to jest 19% podatku dochodowego, trzeba tego zapłacić, więc już to wszystko wiem.
A, no na szczęście dobrze. No, wiesz, wzbogaciłeś
no,
się.
No tak, na szczęście ten podatek się obniża kosztami za te krypto, które się kupiło, więc będę wiedział, więc właśnie liczę, więc będę dokładnie wiedział, znaczy... Dokładnie będę wiedział, ile włożyłem pieniędzy w krypto i versus ile wyciągnąłem, no tak. Bo będę to dokładnie rozliczał, bo w zeszły rok to był ten rok, kiedy coś tego. No i więc będę wiedział dokładnie, jak będę wiedział dokładnie, to wam dam znać, jak to wygląda cała moja roczna zabawa. Natomiast no, trzeba przyznać, że faktycznie udało się projekt, który czułem, że ma potencjał i on robił właściwie bardzo fajne rzeczy. Czułem, że może być duży i miałem parę z tam jakby tych NFT-ków, więc wystawiłem je na takich kwotach. Mówię, jak się sprzeda, to we ballin, no. Ale jak się nie sprzeda, to trudno. W sensie jestem z tym całkowicie okej okay już, że te pieniądze poszły w błoto w jakiś sposób i że to były pieniądze poświęcone na naukę wielu różnych rzeczy. Natomiast faktycznie okazało się, że obudziwszy się w niedzielę rano, w niedzielę rano jak się obudziłem, to się okazało, że te NFT-ki się sprzedały po tych zaporowych kwotach, nie? Więc jeszcze mam nawet niektóre i jeszcze wystawiłem po wyższych zaporowych kwotach z nadzieją, że tak powiem, że wiader zagra znowu moje skrzypce. Nie wiem, czy tak się mówi, ale stwierdziłem, że to ładnie brzmi. No i efekt końcowy jest taki, że zacząłem minimalizować mocno moje pozycje. To są wszystko odrady finansowe, więc brońcie, Panie Boże, nie róbcie tak jak ja. No ale efekt końcowy jest taki, że mam iPhone'a 14 Plus w ręku, bo stwierdziłem, że skoro te pieniądze i tak już zostały uznane za stracone, to równie dobrze, jak już się pojawiły, że tak powiem, darmowe pieniądze, to mogę z nich zrobić jakiś pożytek. I zrobiliśmy tutaj taki mały miszmasz urządzeniowy i faktycznie przyszedł dzisiaj rano, pobiegłem o 8.30 do paczkomatu, bo się okazało, że o 8.30 już był.
Wow.
Tak, o, tak Wojciaszku wygląda. To jest niebieski iPod Plus, 14 Plus.
iPod Plus,
aha. Tak. I it's a phone. To jest najlepsza recenzja, jaką mogę dać. Na razie nie widzę, w sensie oprócz tego, że jest oczywiście dużo większy ekran i on działa jakoś relatywnie szybciej, to nie widzę jakichś ogromnych różnic versus moją 11 Pro. Ale ma to być telefon, który ma mieć najlepszą baterię ze wszystkich iPhone'ów. Jest jeszcze Pro Max, ale oczywiście ja stwierdziłem, że nie chcę w to wchodzić, bo za ten telefon w promocji, w sensie promocji, no była taka oferta na Allegro, jednak chyba dalej istnieje, zapłaciłem 5900, chyba coś takiego, za wersję 14 plus 256 GB.
Okej. Okay. 256.
No tak. No bo to jest, ja zawsze biorę 256, bo to jest sprawdzony przeze mnie rozmiar telefonu. Teraz mam 80 GB wolnego, na 11 miałem 40 GB wolnego, bo tam się pewno te wszystkie logi nazbierały, więc mówię, nie potrzebuję większego rozmiaru. No i nie ma szans, że przekroczyłbym to. W sensie, jak widzę telefony, w sensie, że Pro kosztują tam powyżej 7200, to jest tyle, ile zapłaciłem za komputery nasze, które są w domu, i nie ma no tak, fizycznie szansy, że zapłacę więcej pieniędzy za telefon niż płacę za komputer. W sensie, to jest taka moja wewnętrzna rzecz, że ja nie jestem w stanie mentalnie tego zrobić, więc tego robić nie będę. Dlatego mam...
Ja się w tym temacie nie odzywam, bo czekam na przesień, ja się domyślam,
że ty będziesz miał tam powyżej 10, jak będziesz chciał wziąć ten swój model, no ale spoko, jakby to się zdarza i jakby ja to całkowicie rozumiem. Dla mnie to jest eksperyment na wielu płaszczyznach. Po pierwsze, wracam do dużego telefonu. Miałem duży telefon, kiedy był 7 Plus, bo wtedy 7 Plus to był jedyny telefon, który miał te dwa obiektywy, żeby można było robić te stereoskopowe zdjęcia, w sensie te portretowe zdjęcia, więc to wtedy stwierdziłem, okej, no to 7 Plus będzie telefonem, który chcę mieć po to, żeby móc robić te zdjęcia. Więc wracam do dużego telefonu, to jest po pierwsze. Po drugie, to jest pierwszy raz, kiedy mam nie Pro telefon, kiedy są telefony dostępne Pro. Bo do tej pory, w sensie jak były iPhone'y 8 i X można było uznać za Pro, no to ja wtedy miałem X'a, potem jak się pojawiły 11, to miałem znowu 11 Pro, no i jakby po tym kolejnym telefonem jest 14 Plus, który już nie jest telefonem Pro i mam taką teorię, że tak długo jak nie będę korzystał z telefonów, które mają, wiesz, ten ProMotion 120 Hz,
tak długo nie będzie ci tego brakować. To nie jest teoria, to jest fakt. Absolutnie.
Więc idąc tym tropem stwierdziłem, że skoro nie brakuje mi tego, bo mam dobry telefon i on ma 60 Hz i jestem całkowicie z tym okej, i nie mam żadnego urządzenia, które 120 Hz obsługuje, to po prostu wezmę go i nie będę płakał, będę miał po prostu... To jest literalnie tak samo dobry ekran, to jest prawie, że... Właściwie to jest taki sam ekran, jak jest w 11. W sensie ma inną oczywiście rozdzielczość, ale jest ten sam pod względem jak jasności, kontrastu, kolorów, pokrycia i takiej różne rzeczy. No i też ma oczywiście 60 Hz. Więc to była moja pierwsza teoria, że nie będzie mi brakowało. Po drugie, brakuje tutaj jednego obiektywu, nie? W sensie Pro mają dodatkowo...
On nie ma...
Tele.
Tego dwa razy, tak?
Tak. No i znowu, ja zdałem sobie sprawę z tego, że ja nie robię zdjęć na Zoomie. na moim telefonie na Pro. W sensie miałem tam parę zdjęć oczywiście, z których wykorzystałem fakt, że mam ten obiektyw i zrobiłem zdjęcie, które było wyzoomowane, ale raczej tego nie robię, że to nie jest obiektyw, który jest mi jakoś tak szczególnie potrzebny. Więc plus 11 nie znika, nie? W sensie Paulina ją przejmuje, bo ona w takiej opcji zyska dwa dodatkowe obiektywy względem swojego telefonu. Więc to nie jest tak, że ten teleobiektyw nam znika. Więc postanowiłem znowu w eksperymencie założyć pewną tezę, że tego obiektywu wcale brakować mi nie będzie.
No, może i tak.
Trzecia rzecz, o której myślałem, no to oczywiście jest ta pigułka, w sensie ta Dynamic Island, która jest na górze iPhone'a 14 Pro, która zmienia obsługę interfejsu, jest też Always on Display. I ja uznałem trochę, że skoro mi tych rzeczy nie brakuje i o nich nie myślę, to na razie sobie bez nich dam radę, a przetestuję to, co najbardziej mnie interesuje, czyli duży ekran z dużą baterią, który wytrzymuje długo na tej baterii i działa dobrze i ma wszystkie feature'y, których my nie mieliśmy przez wiele lat. No bo idzie do mnie na przykład ładowarka i portfel na MagSafe, nie? Czyli będę mógł sobie przyłożyć po prostu do tyłu o telefonu portfel, w którym będę mógł trzymać no trzy najważniejsze karty. W tym wypadku na przykład mam zamiar wyjechać lada moment, więc będę mógł mieć w środku swój dowód osobisty, jedną kartę do płacenia i na przykład kartę EKUS, nie? Bo to są rzeczy, które mogą być mi potrzebne, powiedzmy. Albo powerbank, no to znowu, będę mógł sobie po prostu przykleić do tyłu od telefonu i móc go w ten sposób używać.
No w ogóle MagSafe jest nowością,
tak, jest
nie?
Super.
Dla ciebie. To ja też to jeszcze nie doświadczyłem.
Jest tutaj w ogóle ten cinematic video w tym telefonie, wiesz, to co ty sam, że z tą ostrością, że on udaje jakby tak, nagrywać tak. Filmów.
Nie, no nie udaje, on po prostu
no robi po prostu,
wiesz, tak. Dobrze analizować, gdzie jest twarz, no i zmieniać ten fokus z jednej twarzy na drugą, jeżeli ta druga jest gdzieś dalej.
No, więc przepraszam, bo trochę majstruję z mocą mikrofonu, wiem, że trochę ci psuję, ale z drugiej strony widziałem, że za często wchodziłem na czerwone, więc lepiej w tę stronę. Więc więc mówię, no jest dzisiaj u mnie od rana. To, co zauważyłem, to ewidentnie jest szybszy, w sensie widać, że się nie zacina w tych miejscach, w których mój telefon się zacinał, ale to jest różnica, którą widać, dlatego że tu po prostu nie widać, że on się zacina, nie? W tę stronę. Ale nie mam żadnych refleksji jeszcze z używania go. Nie wiem, jak z baterią, bo mówię, no bo dzisiaj cały dzień jedyne, co robi, to on się przywraca z kopii zapasowej i pobiera. W sensie w ogóle przenosiny zrobiłem tak, że zrobiłem fizycznie kopię zapasową na Macu i z tej kopii wgrałem sobie wszystko do telefonu. Musiałem zrestartować zegarek, ale przywróciło mi go ładnie z kopii zapasowej i nie było tutaj żadnego problemu. No i zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, jak będę się czuł z tym telefonem. Mam nadzieję, że zostanie ze mną na dłużej, bo mam takie dość pozytywne odczucia co do niego, w sensie, że podoba mi się na przykład rozmiar. W sensie, może mi się znudzi, może przyjdzie taki moment, że stwierdzę, kurde, jest za duży. Ale zamówiłem sobie gripa od Dbrandu już, żeby mieć trochę bardziej gripy to urządzenie. Jest bardzo lekki jak na to, jak jest duży, co też jest interesujące. No i jest niebieski, ma niebieski kolor, co też jest, ale to stwierdziłem, to właśnie on był jako jedyny najtańszy, a stwierdziłem, w sumie lubię niebieski kolor, więc to jest całkowicie okej. Okay. Szczególnie, że pasuje mi do tatuażu, bo też mam niebieski na tatuażu, więc no. I tu też mam taki zielono-niebieski, więc mówię, dobra, spoko.
No tak, nie, no ale bardzo, bardzo przyjemna, bardzo fajna historia i ciekawe, że w tak zwanym midtermie jeszcze wyhaczyłeś nowy
ale
telefon.
Ale jak się to wydarzyło wszystko, że ten, to pani mówi, przecież chciałeś sobie kupić telefon, nie? Jakby nie chciałeś wydawać pieniędzy, a tu właściwie pieniądze się pojawiły darmowe z powietrza, nie? Do pewnego stopnia oczywiście. No dobra, faktycznie to może nie być taki zły pomysł i zrobimy sobie taką właśnie machloję. No, więc fajnie, interesująco. Cieszę się i znowu ciekawa sytuacja. Wrócić znowu do dużego telefonu, plus mieć telefon znowu 14 Pro, która jest tak naprawdę, w sensie 14, która jest tak naprawdę 13 Pro do pewnego stopnia, nie?
No tak. No ciekawe. Ja oczywiście, mi darmowe pieniądze nie spadły z nieba, prawda? Ponieważ ja nie lubiłem aż takiego tinkerowania, jeżeli chodzi o o ten rynek NFT. Wlazłem w coś, co po prostu wszystko, wiesz, wylądowało na podłodze.
No ja zrobiłem bardzo szeroko, nie? Więc postawiłem bardzo dużo koni i mówię, oczywiście. No jakby ja liczyłem na to, że jeden z nich zrobi stokrotność z tego, co w niego włożyłem. Udało się i wychodzę całkowicie. W sensie jakby żegnajcie, już nie mam zamiaru w tym siedzieć. Nie chcę się już tym bawić. Dalej uważam, że to będzie miało sens dla niektórych zastosowań, ale ja po prostu nie chcę się już przy tym bawić, bo to jest dużo czasu do spędzenia, którego ja nie tyle, że nie mam, co nie chcę na to poświęcać, nie?
No, w pełni to rozumiem i nie dziwię się. Ktoś nawet u nas na grupie napisał telegramowej, że ty masz takie ery swoje. Była tak. Era NFT, Orzeszka.
Widziałem
teraz
to.
Jest era analogowych zdjęć i wiesz, i zobaczymy, co następne.
Ostatnio nauczyłem się wyciągać, jak masz film, rolkę filmu, nie, analogowego, włożyłem ją do aparatu i przez przypadek aparat mi ją całą zwinął, tak jakbym miał do oddania, do wywołania. I znalazłem tutoriale na YouTubie, w jaki sposób wyciągać włożoną rolkę i udało mi się wyciągnąć włożoną już rolkę. Nie?
Wow.
No więc jestem na kolejnym etapie, powiedzmy, wyciągania rolek, które już były gdzieś tam, nie wiem na ile zniszczyłem tą rolkę i na ile zniszczyłem zdjęcia, które tam już do pewnego etapu zrobiłem, no ale trudno. Nie? Mam nadzieję, że nie zniszczyłem jakoś szczególnie.
Ciekawe. Bardzo, znaczy to oczywiście bardzo fajnie, że się bawisz i dobrze, że się uczysz nowych rzeczy. Ale właśnie a propos tego, ja mam temat, który mi się nawinął, też gdzieś na Redditie go znalazłem, że okazuje się, że najgorętszym gadżetem generacji Z okazuje się 20-letni aparat, ale cyfrowy. I to jest,
I to
ta
jest
zmiana,
chyba,
nie? Że jakby ty
nieprawda.
Robisz zdjęcie aparatem aparatem. Znaczy inaczej, to jest, wiesz, to jest tytuł.
To ja ci tylko powiem,
wiadomo,
że
to nie do końca
że
o to chodzi.
Sprawdzili, wiem o czym mówisz, to tylko ci powiem, że aparat, o którym mówią, ma 12 lat.
No okej, okay. To tu chodzi o, że sam tytuł nie jest ważny, bo nawet kilka modeli aparatu
tak,
pada.
Tak, tak. Najmłodszy ma 12, to, najstarszy chyba 18, coś takiego, okay. bo nie widziałem tego artykułu, widziałem tylko jak ktoś debunkuje właśnie, że i to chyba nawet Joshua Topolski, nasz bardzo bliski przyjaciel, na swoim Mastodonie
oczywiście.
Retutował.
Aha. Okay,
retutnął,
okay.
Wiesz?
No ale faktycznie jest tekst na New York Times, który mówi o tym, jak nagle z jakiegoś powodu stały się popularne zdjęcia właśnie z takich starych cyfrowych aparatów, takich standardowych małpek, które... No jednak już są cyfrowe, więc one zapisują jednak ten obraz, wiesz, na karcie pamięci, ale to są, wiesz, takie
2 megapiksele,
rzędu,
nie?
2 megapiksele, 3, 5 może, no to już tak na maksa, nie? Ale faktycznie robią zdjęcia z lampą, więc one też są charakterystycznie lekko przepalone często, albo mają, wiesz, taki glow, którego żaden inny aparat nie jest w stanie nałożyć. No i też nie zrobisz tego w postprodukcji, nie? Że jakby to są rzeczy, to czy trzeba by być super w dobrym grafikiem, żeby uzyskać takie efekty, a tutaj to się po prostu, wiesz, zbiera z matrycy, nie? I faktycznie, i jednym z takich aparatów, które padają, to jest Canon PowerShot SX230HS, który powstał w 2011 roku.
No właśnie,
nie?
12 lat.
No. Więc to jest jeden z nich oczywiście, ale faktycznie no, pada tutaj dużo takich modeli, jakieś tam Sonyaki stare, ale Canon PowerShot
ja
jest
obserwuję
częsty rzeczywiście.
Dużo takich profili, wiesz, typu o czym mówiłem, że tam te sklepy analogowe na Instagramie i oni często sprzedają też cyfrówki właśnie.
No właśnie.
Mogę nawet
na przykład Digital Camera jako hasło zdobyło w ostatnim czasie między 2.2.1 a 2.2.2.2, nie, 2.0.2.2, między tymi latami. Digital Camera miało 10% wzrost, jeżeli chodzi o liczbę wyszukiwań na eBayu, a konkretnie Nikon Coolpix, który był serią aparatów właśnie takich oldschoolowych, cyfrowych, on miał wzrost 90%, więc wiesz, jakby ewidentnie ludzie po prostu szukają. I wiesz, to czasem się dzieje tak, że nagle na TikToku ktoś wrzuci TikToka z jakimiś, wiesz, zdjęciami, galerią zdjęć.
Aparat cyfrowy Polaroid za...
PDC-2350.
PDC-2350 za 270 zł. Zoom optyczny 3X, Digital 2X, aparat 2 megapiksele. Może nagrywać też filmy, ale tylko po cichu w rozdzielczości QVGA z ograniczeniem do 15 klatek na sekundę. Ale zdjęcia, które z niego wychodzą, żeby było jasne, są bardzo klimatyczne.
No ale to o to właśnie chodzi, nie? Jakby one mają być klimatyczne, mają być trochę przepalone, mają być, wiesz, brudne, bo dobrze by było robić je w ciemności, więc to, wiesz, jest szum na maksa, bo przecież te aparaty sobie nie radzą w takich warunkach. Jest w tym jakiś tak zwany aesthetic, mm-hmm. który po prostu staje się coraz bardziej popularny. I to jest ciekawe, bo to też oznacza, że te wszystkie stare aparaty, ci ludzie, którzy je sprzedają, mogą podnieść ceny, wiesz, bo po prostu nagle mają w szufladach bardzo popularne sprzęty. I no to jest śmieszne, że gdzieś zataczamy kółka. Nie? I wiesz, co mnie najbardziej zainteresowało w tym tekście? Nawet nie to, że jakby rozmawiamy o starych aparatach i to, że one robią zdjęcia, bla, bla, bla. Tylko padło tam takie zdanie, które mnie bardzo zainteresowało. Jedna z osób, które były, dawały wypowiedź do tego tekstu, jakiś tam młody Gen Z, który też robi takie zdjęcia właśnie aparatem cyfrowym, powiedział coś takiego, że... No bo oczywiście naturalne pytanie jest takie, dlaczego nie robić zdjęć aparatem? W sensie telefonem, no bo masz telefon w kieszeni, on zrobi zdjęcia pewnie o, powiedzmy, że podobnej jakości. Jak go obrobisz jakoś tam, no to przecież możesz uzyskać, powiedzmy, że podobne efekty. Natomiast on powiedział coś takiego, że on zdaje sobie sprawę, że za dużo czasu spędza na telefonie. Więc jeżeli idzie gdzieś przeżyć coś, tak, ale chce to zapisać, wiesz, w pamięci, to bierze ten aparat ze sobą, robi zdjęcie i wszyscy, którzy widzą go, jak on robi zdjęcia, traktują ten moment jako coś wyjątkowego. Nie? I coś w tym jest, w takim sensie, że znaczy, to zapaliło mi taką iskierkę w głowie, że skoro generacja Z już dzisiaj zauważa, że za dużo korzysta z social mediów, z internetu czy w ogóle z telefonu, to znaczy, że chyba jest okej. Okay. W takim sensie, że wiesz, jakby...
Bo co, można świat by pomyśleć, się nie załamał, jak social media. Julki weszły do internetu i nagle stwierdziły, że korzystają za mało, nie? Za dużo. Po prostu strasznie...
Nie, no właśnie chodzi o to, że... Nie, no chodzi mi o to, że wszyscy wiemy, że jakby it all goes to shit, nie? Że jakby oczywiście mamy takie poczucie, że kurna jest... Że dzieciaki używają telefonów zdecydowanie
ja myślałem,
za dużo.
Że ty mówisz o świecie.
Jest cały czas z tym walka. Świat, a, okay. Tak, no, a
okay,
co?
Dobrze. Nie, bo zastanawiałem się, co idzie do tego, ja myślałem, że ty mówisz o młodzieży. Dobrze.
No ale świat idzie, wiesz, w okrutną stronę cały czas, jakby to nie ma co się oszukiwać. Ale wiesz, częścią tego zmierzania do kolejnych kręgów piekieł jest to, że wiesz, że dzieciaki faktycznie zdecydowanie za dużo korzystają z social mediów i siedzą przy tym, wiesz, non-stop. I wiem, że to brzmi, jakbym był starym dziadem, który, wiesz, narzeka na ten. No chodzi o to, że po prostu intensywność tych wrażeń jest po prostu tak ekstremalna, że ma ewidentnie wpływ, wiesz, na postrzeganie rzeczywistości i tak dalej, jakieś, nie? I raczej negatywne, co wiele badań już było robionych i niestety potwierdzają te takie dość vague stwierdzenia, jakie tutaj rzucam. Ale chodzi o to, że jakby, wiesz, wydawałoby się, że to idzie tylko jeszcze w gorszą stronę, że dzieciaki będą korzystać z telefonów jeszcze więcej, jeszcze intensywniej, jak będą wychodzić te sprzęty, wiesz, typu okulary aerowe, to będą je nosić i właściwie być podłączeni non-stop, wiesz, na 150%. Ale okazuje się, że nie, gdzieś u nich wewnętrznie pojawia się refleksja, że hej, może za dużo, mhm. nie? To są dobre sygnały. Jeżeli są takie małe, chociaż, wiesz, iskierki, to dla mnie to wystarczy, żeby mieć jakąś nadzieję, że hej, w którymś momencie oni też nabierają jakieś tam dorosłości w tym korzystaniu z social mediów. I ja myślę, że wiesz, my też przeszliśmy tą drogę. Więc to znaczy, że to nadal jest jakaś sinusoida. To znaczy, no, że nie wszyscy idziemy tylko w dół, nie? Tylko jest gdzieś tam, jest szansa na odbitkę. Ja myślę, że nie wiem, jakoś tak trafiłem teraz w takie miejsce, gdzie raczej czytam niż wrzucam. Po prostu tak jakoś jest, chociaż na streamach myślę, że dzieje się więcej niż, bo mam trochę jakby miejsce na to, żeby wyrzucić coś z głowy. Natomiast no właśnie, z Twittera korzystam raczej chłonąc. I to mi odpowiada, wiesz, dla mnie to jest okej, okay. Mi to w zupełności wystarcza i czuję się z tym dobrze, nie? Że jakby nawet jeżeli często wchodzę, to po prostu wiem, że okej, okay, robię to dla siebie, chcę wiedzieć, co się dzieje na świecie i tak dalej, i tak dalej. Albo co u moich znajomych, nie? I to mi w zupełności wystarcza. Na przykład Instagrama, no to już dla mnie to już za dużo, nie? Jakby nie jestem w stanie śledzić
tego wszystkiego.
Ja wrzucam
raz na dwa tygodnie zdjęcie na story i uważam, że to jest bardzo dobrze. Tak, bardzo dużo. No.
Mark Zuckerberg nakarmiony tak, bardzo tak. mocno. Nie?
Gigantyczne z mojej strony poświęcenie, żeby wrzucić zdjęcie na storiska.
No. Zdecydowanie. No ale w każdym razie, wiesz, chciałem jakoś tak zwrócić uwagę na to, że hej, generacja Z też dorasta, też u nich w głowach pojawiają się takie, wiesz, mechanizmy, które mówią, jestem świadomy tego, co robię. Jestem świadomy tego, że używam internetu czy telefonu za dużo. Próbuję coś z tym zrobić, nie? Więc to jest takie, aha, my też mieliśmy dokładnie taką samą historię, czyli nie jest tak źle.
Jeszcze oni mam wrażenie, że...
Nie zostali zepsuci tak ekstremalnie.
To prawda,
nie?
Mam też wrażenie, że młodsze pokolenie zostało od razu wrzucone do konceptu... Znaczy, że u nich się trochę szybciej pojawił koncept tego, że jakby jak działa wrzucanie rzeczy do internetu. W sensie oni mają świadomość, mam wrażenie, z racji bycia wychowanym w czasie, w którym internet... My się wychowaliśmy w czasie, kiedy internet jakby się pojawiał, a oni pojawili się na świecie w momencie, w którym internet potrafił już zrobić niezły backfire ludziom z racji tego, co wrzucili do internetu. Więc to też może być trochę tak, że wiesz, Finsta powstało raczej właśnie wtedy, kiedy ludzie młodsi od nas stwierdzili, że chcą korzystać z internetu i chcą, żeby na przykład nie wszyscy to widzieli, nie? W sensie zdjęcia, w sensie te konta prywatne to jest rzecz, którą utylizują, mam wrażenie, częściej niż my, czy ludzie w naszej epoce. Chociaż wiadomo, że przykłady się zdarzają. Mm-hmm. Natomiast ten sposób, mam wrażenie, wychowania się w internecie, czy w świecie z internetem sprawia, że na przykład oni dużo szybciej, czy dużo łatwiej, czy dużo bardziej naturalnym jest dla nich tworzenie sobie grup czatów, nie? Na przykład na komunikatorze, w sensie... I to jest sieć społecznościowa. U nas właściwie...
Ten trybalizm taki. U nas było jeden do wszystkich, nie?
Tak. A oni wolą wiele do wielu, nie? W sensie, że to jest właśnie... Że...
Czyli ten Google Plus jednak ma szansę, nie?
No ja cały czas trzymam kciuki za Google Wave'a. Uważam, że ma szansę ogromną. Jestem ciekaw, jakby wyglądał Google Wave dzisiaj. Już nawet jak ktoś mi chce wysłać Apache, link do Apache Wave, bo tam oni zaczęli to przerabiać, to nie, dziękuję. Ale mam wrażenie, że jakby Wave powstał teraz, to byłby interesującą rzeczą.
No, może on wyprzedził swoje czasy.
Tak, to bez dwóch zdań. Tak samo jak Palm OS i te, jak one się nazywały.
Ale Palm OS to w ogóle był chwalony bardzo.
Tak, no w dalszym ciągu interakcje system. Z Palm OS-a są jakby wykorzystywane chociażby w iPhone'ie, nie? To w jaki sposób działa multitasking. Mm-hmm. No to Dieter Born z The Verge'a dużo na ten temat mówił, jak się wpisze Dieter Born do tego...
Bochen chleba.
To Palm OS, to on faktycznie znalazł, znaczy napisał artykuł na ten temat. No, a ja też u siebie to widzę, nie? W sensie dużo, bardzo dużo komunikacji odbywa się raczej w grupkach mniejszych. W sensie to, że na Mastodonie coś tam mastodonuje, to jakby to jest jedno, to jest oczywiście pewien taki rodzaj jakiegoś postanowienia, które sobie zrobiłem, powiedzmy, w kontekście tego, że chciałbym, żeby to był internet, w sensie chciałbym, żeby internet wszedł w tę stronę, więc będę kontrybuował at least the minimal amount po to, żeby internet szedł...
No, myślę, że kontrybujesz bardzo duży amount, w sensie takim, że wiesz, nie wrzucasz randomowych rzeczy.
Nie. Nie? Coś...
nie robisz tak, że retweetujesz, znaczy tam retutujesz, czy jakkolwiek to się teraz nazywa.
Wszystko. Nie.
Nie ma retweetów, nie? Tylko tam, no w każdym razie, wiesz, jakby to nie jest, jednak wkładasz siebie.
Tak, to prawda. No ale to jakby, no. Wiesz, to jest moje postanowienie, nie? Więc...
Aż sobie ustawiłem powiadomienia na twoje...
A to nie ma tego aż tak dużo dzisiaj. Na szczęście, więc to też spoko.
Nie, spokojnie. Na Twitterze też mam ustawione, więc wiesz, żebym wiedział, jak napiszesz dupa. Na przykład nienawidzę Jest Was Podcast, odchodzę, to okay, żebym wiedział,
to,
nie?
To spoko. To na Andrzeja musisz ustawić, bo to Andrzej takie rzeczy.
Nie, to na Andrzeja ustawię, żeby wiedzieć, kiedy wchodzi.
Andrzej tweetnął, będę wiedział.
Dokładnie.
Ja konsumowanie mediów przeniosłem bardzo mocno do RSS-ów.
Rozumiem, no ale to tak, to już mówiłeś
tak,
o tym,
tak. I teraz na przykład jasne. Ostatnio zacząłem, napisałem, czy jeśli ktoś pisze blogi, to tam na Mastodonie jest taki post, żeby jak piszecie blogi, to po prostu wyślijcie linki. Ja po prostu wszystkie osoby, które wysłały mi, niezależnie od tego, czy mówię znam, czy interesuje mnie ta treść do końca, stwierdziłem, najpierw będę akumulował treści, a dopiero potem będę usuwał.
Jasne.
Dokładnie, filtrował. To samo, co zrobiłem z Mastodonem, nie? Tylko na Mastodonie ostatecznie pominąłem kwestię od obserwowania, chociaż odobserwowałem to może z 20 czy 30 osób, a 700 dalej obserwuję, szkoda gadać.
Okay.
No ale tak, nie dziwię się, że młodzież idzie w tę stronę. Młodzież, ja pierdolę, Paweł, co ty mówisz? Ale nie dziwię... Nie...
No ty masz już żonę, to już nie jesteś taka młodzież.
Natomiast ja to rozumiem, bo moja fotografia analogowa ma podobne źródła, chociaż nie uważam, w sensie ja wiem, że korzystam za dużo z telefonu, ale akceptuję ten fakt, w sensie akceptuję to, że to po prostu robię. I nie jakoś nie robię na razie z tym nic, bo nie przeszkadza mi to szczególnie w życiu, nie? W sensie jestem, wiem, żeby na pogrzebie nie siedzieć na telefonie jakoś super dużo, tylko tam trochę, więc...
Tylko selfik malutki z
grobem. Tak. No, wiesz, na moim ślubie miałem telefon w kieszeni, w sensie nie na ślubie samym w tym, ale miałem generalnie potem telefon w kieszeni i korzystałem z niego może... pół godziny w trakcie całego eventu, nie? Głównie po to, żeby porobić jakieś parę zdjęć. Więc i wracając do, więc moja fotografia analogowa też trochę się bierze z tego miejsca, że to ja jestem bardziej focused i faktycznie jest tak, że moment, w którym mam ze sobą aparat, to jest moment, w którym ja uważam, że będzie działo się coś, co chciałbym uwiecznić na fizycznej fotografii, nie? No mam tych zdjęć do zrobienia 36, 26, tam wiesz, coś koło tego. Więc wybieram konkretne momenty, które chciałbym, żeby na tych zdjęciu były utrwalone. I one potem trafiają na mój telefon, don't get me wrong, w sensie wszystko jest w wersji zdigitalizowanej, oczywiście trzymane na iCloudzie. No ale proces robienia zdjęcia jest zupełnie inny, nie? I w ogóle teraz robię zdjęcia aparatem tym, o którym już kiedyś opowiadałem, który kupiłem tam między świętami, jeszcze dalej nie zrobiłem do końca tego filmu, więc nie wiem, czy ten aparat robi zdjęcia, które będą jakiekolwiek do zobaczenia, nie? Czy
używalne
czy wytrzaskam rolkę i nic tam nie zobaczę, nie? Może tak być. No ale to wiadomo, no to zdarza się najlepszy, nie? Więc...
No oczywiście.
Więc tak, to całkowicie to zachowanie rozumiem.
No, ciekawy temat w ogóle i myślę, że to może być w ogóle pomysł na to, że jeżeli twoje dziecko, wiesz, wyraża jakiekolwiek zainteresowanie fotografią, to może w ogóle jest fajny temat do pogadania, że zobacz kiedyś tym robiliśmy tak. Zdjęcia, wiesz.
Powiedziałbym, że nie rekomendowałbym tak na pierwszy raz używanie właśnie takiego... aparatu analogowego, no bo jednak to jest dużo trudniejszą rzeczą, bo jednak na te zdjęcia musisz czekać, nie możesz się poprawiać tego samego dnia. Znaczy wiesz, zrobisz zdjęcie...
No i kosztowną, nie?
No to prawda, w sensie filmy są drogie i wywołanie też jest drogie, więc to jest ogromny problem. Ja mam taki krótki...
A taka cyfróweczka? No, prosta.
Taka cyfróweczka.
Why not?
Mam taki krótki temat, Wojciaszku, jeszcze jeden, myślę, że wciśniemy.
Zawsze.
O OMG LOL-u chwilę chciałem powiedzieć, bo wiem, że w poprzednim odcinku...
Trochę osób się zapisało.
Tak, trochę osób się zapisało.
Po naszym
wiem, że w poprzednim odcinku właśnie jakoś świadomie lub nieświadomie zrobiliśmy jakąś trochę reklamę. Wiem, że kody też się udało zebrać. I teraz jeśli doszliście do tego miejsca, to będę miał zaraz kod do rozdania, więc słuchajcie, bo będę powiedział, będę mówił, w którym miejscu.
Nice.
Natomiast chciałem powiedzieć, że chwilę po tym, jak wszedł nowy cennik, $20 miesięcznie, OMG LOL, nie wiem, czy wiesz, trafiło tak. na główną stronę Hacker Newsa.
Hacker News,
co
oczywiście.
Oznacza, że tam chyba 600 osób się zarejestrowało w ciągu 24 godzin. Osoby, które są znane z internetu, typu Merlin Man, też zostały jakby użytkownikami OMG LOL. Więc naprawdę dużo, dużo takich dobrych rzeczy się z tym OMG LOL wydarzyło. Także bardzo się cieszę, że usługa, z której korzystam. I też dowiedziałem się, jakie są koszty OMG LOL, bo mówię, kurde, ciekawe, ile to jest pieniędzy, ile to jest tak, bo ja mówię...
Tak, ile go kosztuje, ile to kosztuje faktycznie, tak. poza oczywiście pracą, nie?
No. No to poza pracą to jest koszt około $150 miesięcznie. To nie jest wcale aż tak dużo, jak myślałem.
No, no niby nie, no bo to... No ale wiesz, to głównie są, jeżeli rozmawiamy o utrzymywaniu domeny i tych wszystkich, to jest kod, nie? W sensie to jest głównie tekst.
Jeśli, w takiej opcji, jeśli 600 osób zrobiło konta w ciągu tam i opłaciło konta na rok, to mamy około 5-6 lat OMG LOL, jeśli cena nie będzie rosła za serwery, nie? Bo to jest tak, że 90...
No na pewno trochę. Podejrzewam, że teraz może urosnąć. Czy on mówił o kosztach jakby po powiększeniu
on o tych
bazy
kosztach
userów
pisał,
o te
600? W
ciągu...
Nie, to teraz właściwie to może teraz rosnąć. On pisał to tydzień temu, nie? Czyli zanim to wybuchło jeszcze tak
no
bardzo.
Właśnie.
Dobra, to teraz Wojciaszku, gdzie byśmy wrzucili jeden kod na rok OMG LOL, bo chciałbym go komuś dać? Gdzie byśmy go musieli wrzucili?
Gdzie chcesz, żeby się pojawił? No, na przykład możemy go wrzucić. No, możesz. Chociaż nie, bo jak tutniesz, to nam zniknie.
Tak,
zaraz,
od razu.
Sensu.
A to chciałbym, żeby to było dla kogoś, kto słucha podcastu i doszedł do tego momentu pierwszy.
No jasne, jasne. To może do opisu poprzedniego odcinka.
O! Tylko, że wtedy może go zgarnąć ktoś, kto nie wie, a tak jak będziemy coś jeszcze, wybierzemy coś...
Ale wiesz, to będzie edit, no nie wiadomo, co tam się pojawiło,
to
nie?
Wiesz co?
Możesz tam napisać po prostu ciąg znaków.
Czyli odcinek totalny...
Że nie wiadomo, co to jest.
Totalny anterbenczyk na forum, jak będziemy. To ja sobie edytuję tylko ten post.
Tak. I wiesz, co możesz zrobić? Super małą czcionkę. Białą, żeby było widać, ale super malutką. Żeby po prostu był do zaznaczenia i skopiowania, nie? Może będzie wtedy wyglądał jak takie z ślaczki.
Kurczę, to trzeba BB, to jest kolor równa się white.
Tak.
Kolor.
Size równa się, nie wiem, 8px.
Nie, spoko, jak jest białe, to i tak tego nie widać. Tam. I chciałbym powiedzieć, że...
Ale zaraz, jak ktoś ma czarny ten, to będzie widać. Ja mam czarny, przecież... Forum.
To prawda. Nie przemyślałem tego. To wiesz co? To mam lepszy pomysł.
No.
Dodam w takiej opcji do... Znajdziemy sobie odcinek. Znajdziemy sobie odcinek, Wojciaszku. Na przykład kod w portfelu.
Okej. Okay. Niech będzie kod w portfelu.
Kod w portfelu. Jest post, któryś post jest twój i po prostu edytuję właśnie twój post i wpisuję w edycji w komentarzu, hej, tutaj jest kod na rok omg.lol, pyk, i wrzucam ten kod. I znowu standardowo, tak żeby było ten ostatni, w sensie w ostatnim czwórce znaków, jeden ze znaków, który jest cyfrą, został zmieniany na procent. Procent okay. To jest oczywiście cyferka od 0 do 9, proszę sobie wybrać i zapraszam serdecznie do wykorzystania. To jest mój ostatni rok, rozdałem w sumie 3 kody na, tak? Raz, dwa,
wow.
Tak, 3 lata OMG LOL, bo na tyle udało się uzbierać z naszych kodów. Bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że ktoś, kto sobie z tych kodów skorzysta, będzie sobie z tego OMG LOLa potem fajnie go używał. Ale zrobiliśmy żart.
Super.
Fajny psikus, taki mały dla naszych słuchaczy.
Bardzo fajnie. A gdzie jest ten, gdzie można to sprawdzać? Gdzie ile się ma tego? O, referral tak. Page, poczekaj. Mam 9 miesięcy.
Czyli jeszcze
w banku.
Jedna osoba.
Jeszcze jedna osoba, tak. Jakby ten, to ja bym miał wtedy też kod na rok, więc Zapraszamy oczywiście. Wrzucę sobie linka do swojego, znaczy tobie wrzucę, żebyś możesz zamieścić. I wtedy będziecie mogli jakby kolejny kod wygenerować, jeżeli jedna osoba sobie założy konto.
Dokładnie, będzie oczywiście w opisie odcinka, tak, gdyby ktoś chciał. Ale popatrz, jak fajnie zrobiliśmy, jasne, ładnie tutaj. Ale to jest fajna usługa i to jest, wiesz, ogromnym plusem jest to, że można sobie wtedy korzystać z Mastodona na instancji, która po pierwsze jest dobrze zarządzana, po drugie jest całkiem miła, a po trzecie jakby są tam użytkownicy, którzy płacą i mamy jakąś drobną pewność, że ta instancja nie padnie, przynajmniej nie padnie w ciągu najbliższych roku czy dwóch, no bo wiadomo. Mastodon w którymś momencie pewno też przeminie, plus jest taki, że można te rzeczy sobie wyeksportować. Ja w ogóle mogę, bo mam tego mikrobloga, to mikroblog też może być instancją, w sensie może być z profilem Mastodona i nawet do takiego stopnia może działać, że ja mogę... Tak. Jakby pisać, oczywiście każdy post, który pisze, to jest tut, ale nawet mogę odpisywać i ludzie mogą mi odpisywać. Możemy toczyć rozmowy normalnie. Okay. Bardzo, bardzo fajny. Ten mikroblog jest taką usługą, która mnie mocno ucieszyła, że istnieje i że działa w ten sposób.
No szkoda, że trzeba płacić, ale rozumiem jakby za co. Przynajmniej
masz pewność, że to jest usługa, która z tobą zostanie. Nie? $5 miesięcznie, to jest $60 rocznie. Ja akurat chyba $50 płacę. Bo to nas na rok z góry. No.
Bardzo, bardzo spoko. To ja na ostatnie 15 minut mam ciekawą rzecz, myślę, ponieważ czy ty wiesz, i że Microsoft zapłacił dużo pieniędzy firmie OpenAI?
A, słyszałem, po to, żeby wdrożyć...
Tak, zapłacili $1 miliard dla OpenAI, bo mają zamiar zintegrować czat GPT do Binga. I to jest, ja wiem, że Bing jest jakby uosobieniem wszystkich najśmieszniejszych żartów na świecie i jest drugą usługą Microsoftu po panu spinaczu, który jest po prostu źródłem memów nieskończonych. Ale faktycznie planują zintegrować czat GPT z Bingiem. Zakładam, że chodzi o wiesz, po prostu wykorzystanie tych wszystkich mechanizmów AI, które pozwalają na wyciąganie odpowiedzi na bardzo konkretne pytania w magiczny sposób i w sposób taki właśnie czatopodobny. I według tam Business Insider o tym pisze, ale ja się trochę z tym zgadzam, że to może być moment, w którym pierwszy raz od 20 lat
mniej
więcej.
Bing będzie interesującą przeglądarką, tą wyszukiwarką.
Inaczej. Zbliży się, a może nawet lekko zagrozić Google'owi. W takim sensie, wiesz, jakby czysto analizując to, co robi sama wyszukiwarka. No bo chyba sam też to odczuwasz, że nie wiem, na ile często korzystasz z Google'a, czy tam DuckDuckGo nadal jest grane, czy... Bo ja na przykład już wróciłem na stałe do Google'a, bo stwierdziłem, że jednak te wyniki wyszukiwania i konieczność wpisywania wykrzyknik G przy każdym zapytaniu, mówię, no bez przesady, to nie o to chodzi.
Jestem niestety w tym samym zespole.
Więc widzisz, no wrócili synowie marnotrawni. W każdym razie... Faktycznie, jego hegemonia w świecie wyszukiwarek była absolutnie nie do ruszenia. Bing nawet się nie zbliżył ani cyferkami, ani też jakością swojej usługi. DuckDuckGo jest w miarę okej, ale to jest tylko dla świrów, którzy walczą o swoją prywatność w internecie, a nie zależy im na sensownych wynikach.
Oni korzystają z wyszukiwarki po to, żeby wyszukiwać rzeczy, a nie żeby je znajdować, tak? No to są...
Bardzo, bardzo ładnie powiedziałeś. Natomiast faktycznie, rzeczywiście Google hegemon i absolutna dominacja rynku. I przez te 20 lat tak było i właściwie nic nie sugerowało, że może się to zmienić. A tutaj nagle się okazuje, że wyobraź sobie sytuację, w której Bo ChatGPT, jak wiemy, ma tam określony, zatrzymała mu się wiedza na określonej dacie. Zakładam, że przy tej integracji ChatGPT będzie miał dostęp do danych z Binga, które są jakie są, ale myślę, że są niezłe, no bo oni też skrejpują internet. To jak działa mechanizm wyszukiwarki, to tutaj myślę, że leży największy problem, bo Bing po prostu no, jest za krótko na rynku, żeby dokręcić te wszystkie algorytmy, żeby one były na tyle dobre, żeby po prostu było sensownie z niego korzystać. I podejrzewam, że to jest trochę zamknięte koło, bo Google dopracowuje swoje algorytmy na podstawie wyszukiwań ludzi i tego, w co klikają, jak szybko klikają, czy wracają do wyszukiwania, więc sprawdzają, czy faktycznie ten człowiek znalazł to, czego szukał i wiele, wiele, wiele tu jest warstw i różnych danych do analizy, ale myślę, że biorą z tego właśnie, bardzo dużo czerpią z tego, jak ludzie korzystają z Google'a. A jeżeli z Binga korzysta ludzi mało, no to wtedy wiesz, tych danych jest mniej, trudniej jest wysunąć jakieś sensowne wnioski. Więc Google też jakby przez to, że jest na rynku tak długo, że jest dominujący, no to dzięki temu może rozwijać wyszukiwarkę też szybciej, sprawniej, lepiej i też jest już na takim poziomie rozwoju, że ona jest no, taka, jaka jest i dlatego z niej korzystamy. No ale Bing nie miał takiej okazji, może tam nie ma aż takich kuców, może po prostu potrzebuje jeszcze więcej czasu, ale ChatGPT może rozwiązać wiele problemów, bo teraz w Google, żeby dostać informacje, no to czasem pojawiają się tam z prawej strony te widgety, które
ale
ci
jak
mówią,
chcesz zrobić to dobrze,
wiesz,
to musisz to wpisać w dobry sposób. Ja na przykład teraz jak na początku odcinka wpisywałem to, wiesz, żeby odległość mi podało tam ile
tak. No.
To mówię, a dobra, to muszę inaczej napisać. Light, speed i wiesz, no to jest trudne.
No tak, że nie poradził sobie z naturalnym zapytaniem, czyli zadaniem pytania w taki sposób, jak zadałbyś je człowiekowi. A ChatGPT pewnie by sobie z tym poradził. Właśnie dlatego ja pierwsze co, to chciałem zapytać, czy szukasz tego w Google, czy może na przykład rozmawiasz z ChatGPT, bo może
ten
chat by sobie z tym poradził, więc można by sprawdzić. Natomiast właśnie, chodzi o to, że wiesz, generalnie wyszukiwarka wszystkim służy do tego, żeby znaleźć to, czego szukamy. Jeżeli mamy jakieś pytanie w głowie, to wpisujemy je w wyszukiwarkę i oczekujemy odpowiedzi. Google nie jest do końca biznesowo uzasadnione to, żeby dawać nam te odpowiedzi na samym wierzchu. I rzeczywiście z niektórymi danymi tak robi, takimi, które są pewnie w miarę łatwo wyciągalne, w miarę otwarte. Wiesz, bo gdyby zaczęli wyciągać bardzo konkretne info z na przykład artykułów zamieszczonych na serwisach, które żyją z tego, że ludzie jednak klikają w linki w Google i wchodzą do nich na serwis, no bo tam się wyświetlają reklamy i oni na tym zarabiają, więc oni mają, jest sens w tym, żeby figurować w Google jako, wiesz, odpowiedź na jakiekolwiek tam zapytanie, no to wiesz, to Google nie może sobie zabrać od nich tych wszystkich danych od tak, chociaż były różne próby, były różne kombinacje, no bo wiesz, straci swoich po części klientów, to wiadomo, że klientem Google jest z jednej strony osoba, która szuka, a z drugiej strony serwis, który chce być wynikiem tego wyszukiwania, nie? Więc jakby to jest taka zabawa, no oni są tym przekaźnikiem. A tutaj odpalamy Binga, wpisujemy hasło, które jest bardzo ludzkie, bo wiesz, możemy traktować go w taki sposób, jakbyśmy rozmawiali z drugim człowiekiem i on nam pisze tą odpowiedź, nie? To nie jest tak, że on wiesz, pokazuje mi listę linków. Masz, tu se poszukaj, tu se poszukaj, a jeszcze jest ten element, wiesz, walki SEO-owej i wpisywania słów kluczowych, o którym też już narzekałem na to jakiś czas temu, że po prostu ludzie nie potrafią pisać tekstów i piszą gorzej niż ChatGPT.
Niestety
bo piszą
to prawda.
Pod wyszukiwarkę, a nie pod człowieka. Więc wiesz, jeżeli okaże się, że będzie na rynku wyszukiwarka, która po prostu daje mi to, czego ja oczekuję, czyli daje mi odpowiedź na moje pytanie, która jest prawidłowa. No tutaj wiesz, zobaczymy jak to będzie, bo już o tym rozmawialiśmy, że tam ChatGPT czasem troszeczkę oszukuje, no bo on nie jest w stanie ocenić, co jest prawdą, a co nie jest prawdą i czasem wymyśla historię, wiesz, jakieś absurdalne. No ale wiesz, po tej integracji może się okazać, że wiesz, jeżeli będzie miał dostęp do danych sprawdzonych jakkolwiek, no to może być overkill. I faktycznie Google może poczuć, że no, trochę się tam pożar robi, co?
No mam nadzieję, bo Bing oczywiście jest nieistniejący w moim świecie. Naprawdę nie wiem, znaczy naprawdę musiałoby to działać bardzo dobrze, żebym rozważył koncept zmiany przeglądarki, ale nie jestem do końca pewien, jak bar...
No wiesz, nie musisz zmieniać przeglądarki, nie? Zmieniać wyszukiwarkę w przeglądarce ewentualnie.
No. No tak, tylko chodzi o to, że ja nie wiem, jak bardzo wartościowa jest ta funkcja konkretnie w przeglądarce czy w wyszukiwarce. Wiesz, co chodzi, bo może się okazuje, że na przykład ja częściej wyszukuję rzeczy, które po prostu wystarczy mi, jak Google daje mi na przykład mapę, nie? Czy Google daje mi na przykład link do lokalu. I to jest może dla mnie wystarczająca informacja. Więc
pewnie zależy, czego szukasz, wiesz, bo zakładam, gdybyśmy mieli porównać takie wyniki wyszukiwania, wpisujesz restauracja w Warszawie, czy tam, nie wiem, nawet zawężasz te wyszukiwania do twojej dzielnicy, czy miejsca, w którym jesteś, no to dostaniesz listę, nie? Tych restauracji, pewnie z ocenami, jak wejdziesz na ich profile, też niestety często to są fanpage na Facebooku, dramat w ogóle, że to nadal istnieje. No ale generalnie wiesz, dostajesz listę, dostajesz mapkę, możesz sobie zobaczyć, co tam jest, zobaczyć zdjęcia z tej restauracji. To wszystko jest na mechanizmach Google'a, nie? No bo oni mają te oceny, mają ten system, gdzie ludzie mogą się zapisać jako
i może to jest dla mnie większa wartość niż to, że mi wyszukiwarka odpowie, może? Wiesz.
Samym surowym, że ta restauracja, nie? No ale wiesz, może na przykład ty zawęzisz wyszukiwania i zrobisz to już na poziomie wyszukiwania. Zrobisz taki myk, że napiszesz, pokaż mi restaurację w okolicy tej i tej ulicy, które mają oceny powyżej 4 w zakresie tam, nie wiem, cashowym, średnim, bo taki mnie interesuje, że nie chcę szukać, wiesz, drogich restauracji. I zobacz, jaka wtedy, wiesz, pojawia się lista, nie? Lub ewentualnie mapa, no bo zakładam, że wiesz, Bing też ma jakąś tam mapkę swoją i pewnie też jest w stanie wyszukać, wiesz, restaurację w Warszawie. No, aż wejdę, zobaczę, bo to rozmawiamy o czymś, co przecież jest dostępne dla każdego. Restauracja. No i na przykład wpiszę Marszałkowska, no żeby dać mu szansę, Warszawa, dobrze, pyk. No i też jest mapka oczywiście, możemy sobie wejść na tą mapkę, jest normalnie cyk, są restauracje, są oceny z Facebooka, są oceny z TripAdvisor, więc tutaj wiesz, jakby też pokazuje. Także jeżeli ChatGPT będzie tu wdrożony, to podejrzewam, że to będzie bardziej na zasadzie lepszego zrozumienia inputu, nie? Czyli jeżeli będziesz chciał bardzo dokładnie szukać, to ChatGPT sobie poradzi z tym lepiej niż Google. Chociaż w sumie Google też był znany z tego, że tam miał te takie zaawansowane rzeczy, że w wyszukiwarce mogłeś jakiś tam minus coś tam, site dwukropek, żeby szukać na konkretnej stronie. Wiesz, tam też jest
to
dość dużo takich
jest
dodatkowych
nawet taki Google cheat sheet, żeby wiedzieć, co wpisywać, żeby jakie rzeczy zrobić. No to prawda, ale nie wiem, trochę chciałbym zobaczyć to na żywo, jak będzie, to może spróbuję pokorzystać w ten sposób z internetu czy z wyszukiwarki, ale nie wiążę jakichś ogromnych nadziei mimo wszystko, bo umówmy się, no Google trochę zamiata w kwestii wyszukiwarek.
No to prawda.
I ciężko,
to prawda,
ciężko jest to przebić, nie? I nawet te wszystkie anonimizujące rzeczy, umówmy się, niestety Google bardzo dużo zyskuje na personalizacji wyników. Ja wiem, że to jest nieobiektywne, ale ile razy wpisywałem na przykład Soul Warden w wyszukiwarkę i teraz jak wpiszesz to w wyszukiwarkę w Inkoguto, to nie wiem, co ci wyskoczy, ale on już wie, że mnie interesuje karta do Magica, bo ja wyszukuję magicowe rzeczy, wiesz, co chodzi, nie? I jakby to jest ogromna wartość.
No tak. No nie, mi wyskakują jednak albo figurki, no, albo właśnie obrazy, no to w obrazach są tylko magicowe karty, ale też trochę szukałem magicowych rzeczy, więc to też może być faktycznie już skrojone pode mnie, a w tym, w trybie, zobaczymy, jak wpiszę w trybie Inkoguto, no też raczej wyskakuje. Może po prostu to jest akurat charakterystyczna nazwa karty, mhm, nie? Że jakby nic innego o tej nazwie nie istnieje. Ale tak, oczywiście zgadzam się z tym, że jakby ogromną siłą jest ta personalizacja, bo ja też mam poczucie, że okej, on wie, o co mi chodzi częściej niż rzadziej. Nie?
No, więc zobaczmy. Jestem ciekawy, nie skreślam, chociaż realistycznie podchodząc, nie sądzę, że będą ogromnym zagrożeniem.
Że będziemy nie, bingować teraz.
Ej, a bingnij mi! Chodź, Wojciaszku, bingniemy se After Darka.
Dobrze, zróbmy to. Trzymajcie się i oczywiście patronów zachęcamy do odsłuchania After Darka. A tych, którzy nie są patronami, zachęcamy do nimi
tak,
zostania.
To jest dobry moment, fajny moment.
Bo dzięki temu dostajecie bardzo fajny moment, dostajecie dużo kontentu dodatkowego do przesłuchania. Jeżeli lubicie nasze gadanko, no to, to wsparcie na Patreonie jest zawsze na plus.
Potwierdzam.
Jest Was podcast o technologii z wąsem.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
I'm Margot Robbie and I play Barbie.
And I'm Ryan Gosling and I play Ken.
Max is now the exclusive streaming home of Barbie.
So cool.
And the Max with ads plan is included with your Cricut $60 unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricut username and password to experience Max on all your favorite devices.
This is the best day ever.
It is the best day ever.
Don't miss Barbie now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. These terms and restrictions apply. See CricutWireless.com for details.